Rozdział trzeci. Trzeciego dnia umyłem twarz i stopy, zmyłem z odzieży zakrzepłą krew i powróciwszy do miasta poszedłem do swego domu. Lecz dom ten nie był już moim i na drzwiach jego wisiał znak innego lekarza. Zawołałem kaptacha, on zaś przybiegł chlipiąc i objął ramionami moje kolana. Mój panie, powiedział, bo w sercu moim ty wciąż jesteś moim panem, bez względu na to, kto mi rozkazuje. Sprowadził się tu młody mężczyzna, który uważa się za wielkiego lekarza, przymierza twoje szaty i śmieje się z radości. Matka jego była już w kuchni i oblała mi stopy gorącą wodą, wyzywając mnie od szczurów i gnojków. Ale twoi pacjenci odczuwają brak ciebie i mówią, że ręka jego nie jest tak lekka jak twoja i że jego leczenie sprawia im nadmierne męki, a także, że nie zna on ich dolegliwości tak jak ty. Długo jeszcze bajdurzył, a jego jedyne zaczerwienione oko pełne było zgrozy, gdy patrzył na mnie tak, że w końcu powiedziałem. Powiedz mi wszystko, kaptachu. Serce ciąży mi już w piersi jak kamień i nic mnie nie wzruszy. Wtedy wyciągnął w górę ramiona, by okazać najgłębszą żałobę i rzekł. Swoje jedyne oko dałbym, żeby ci móc oszczędzić tego smutku. Nieszczęsny to dzień i dobrze, że już wróciłeś. Wiedz, że twoi rodzice nie żyją. Mój ojciec Senmut i moja matka Kipa? Zawołałem, wyciągając ramiona, jak wymaga obyczaj, a serce poruszyło mi się w piersi boleśnie. Słudzy prawa wyłamali dzisiaj wrota ich domu, zapowiedziawszy im wczoraj, że mają się wynieść, opowiadał kaptach. Lecz gdy weszli oni, leżeli na swym łożu i już nie oddychali. Masz więc ten dzień na to, by przenieść ich do domu śmierci, bo jutro dom będzie zburzony. Tak bowiem postanowił nowy właściciel. Czy rodzice moi wiedzieli, dlaczego tak się stało? Zapytałem, nie mogąc patrzeć na mego niewolnika. Twój ojciec Senmut przyszedł tu ciebie szukać, odparł kaptach. Prowadziła go twoja matka, bo nic już nie widział, a oboje byli starzy i zgrzybiali i trzęśli się idąc. Ja jednak nie wiedziałem, gdzie jesteś. Wtedy ojciec twój powiedział, że tak może nawet i lepiej. I opowiedział, że słudzy prawa wyrzucili go z jego domu i przyłożyli pieczęci na jego skrzyni i na całym jego dobytku, tak że rodzice twoi nie posiadali już nic prócz zniszczonej odzieży na sobie. A gdy ojciec twój pytał, dlaczego tak się dzieje, słudzy prawa śmieli się i powiedzieli, że syn jego Sinue sprzedał dom, ruchomość i grób rodziców, aby zdobyć złoto na kobietę złych obyczajów. Po długim wahaniu ojciec twój prosił mnie o miedziaka, żeby mieć za co podyktować list do ciebie. Ale w domu twoim był już nowy właściciel i matka jego wyszła właśnie, żeby mnie zawołać i uderzyła mnie kijem za to, że trwonie czas na rozmowy z żebrakami. Chyba uwierzysz mi, że na pewno dałbym sztukę miedzi twemu ojcu, bo choć nie zdążyłem jeszcze nic ukraść u nowego pana, to jednak mam trochę miedzi i nawet srebra, które ukradłem tobie i moim poprzednim chlebodawcom. Ale gdy znów wyszedłem na ulicę, rodzice twoi już odeszli, a mój nowy pan nie pozwolił mi za nimi pobiec i zamknął mnie na noc w dole piekarskim, żebym mu nie uciekł. Ojciec nie zostawił więc dla mnie żadnego zlecenia? Spytałem. A kaptach odpowiedział, ojciec twój nie zostawił dla ciebie żadnego zlecenia, panie mój. Serce ciążyło mi jak kamień w piersi, ale już się nie poruszało. Myśli moje były jak ptaki w chłodnym powietrzu, jak one jasne i spokojne. Zastanowiwszy się przez chwilę, powiedziałem do kaptacha. Daj mi wszystko mieć i srebro, jakie posiadasz. Daj mi je szybko. A może Amon albo jakiś inny bóg wynagrodzi ci twój postępek, jeśli ja ci go nie zdołam wynagrodzić. Muszę bowiem zawieźć rodziców do domu śmierci, a nie mam już nic, czym mógłbym zapłacić za zabalsamowanie ich ciał. Kaptach zaczął płakać i biadolić i wznosić wielokroć ręce do góry na znak największej żałoby. W końcu jednak poszedł w kąt ogródka, a idąc rozglądał się dokoła jak pies, który udaje się na poszukiwanie kości zagrzebanej w ziemi. W kącie ogródka odwalił kamień i wyjął spod niego gałganek, w którym trzymał związane swoje miedziaki i srebro, a nie było tego więcej niż 2 debeny, choć stanowiło to oszczędności niewolnika z całego jego życia. Kaptach oddał mi jednak wszystko, mimo że płakał przy tym i dawał wyraz głębokiej żałobie. I niech będzie za to błogosławiony na wieki wieków, a ciało jego niech zachowa się wiecznie. gdyż miałem, co prawda, przyjaciół. Ptachor czy Horemheb byliby mi może pożyczyli złota, a także Totmes byłby mi może pomógł. Ale byłem młody i zdawało mi się, że hańba moja jest już na ustach wszystkich i wolałbym umrzeć, niż popatrzeć w oczy przyjaciołom. Z powodu moich postępków byłem przeklęty przez bogów i ludzi i nie mogłem nawet podziękować Kaptachowi, bo w tejże chwili wyszła na werandę matka jego nowego chlebodawcy i zawołała na niewolnika gniewnym głosem, a twarz jej przypominała pysk krokodyla, w ręku zaś trzymała kij. Toteż Kaptach odbiegł śpiesznie ode mnie i zaczął biadać już na schodkach werandy, nim jeszcze kij zdążył dotknąć jego skóry. I tym razem nie potrzebował udawać, płakał bowiem gorzko nad utratą swojej miedzi i srebra. Pośpieszyłem do domu mojego ojca i znalazłem drzwi wywalone, a na mieniu pieczęci sług prawa. Na podwórku stali zgromadzeni sąsiedzi i podnosili ramiona w górę na znak żałoby. Nikt nie odezwał się do mnie ani słowem, lecz wszyscy rozstępowali się przede mną ze zgrozą. Wewnątrz leżeli na swym łożu Senmut i Kipa. Twarze mieli rumiane, jak gdyby żyli. Na podłodze zaś stało jeszcze wciąż tlące się naczynie z żarem. Zasnęli bowiem w czadzie, zamknąwszy szczelnie wszystkie okna i drzwi. Owinąłem ich ciała w całun, nie dbając o pieczęć sług prawa i znalazłem poganiacza osłów, który zgodził się przewieźć zwłoki. Razem włożyliśmy ciała ojca i matki na grzbiet osła i zawieźliśmy do domu śmierci. W domu śmierci jednak nie przyjęto ich. Nie miałem bowiem dość srebra nawet na najtańsze balsamowanie. Wtedy powiedziałem do obmywaczy zwłok. Yasinue, syn Senmuta, imię moje wpisane jest do księgi życia. Choć dotknął mnie twardy los, nie posiadam dość srebra, by zapłacić za pogrzeb rodziców. Dlatego błagam was na Amona i innych bogów Egiptu. Zabalsamujcie ciała moich rodziców, by mogły oprzeć się śmierci, a będę służyć wam całą moją sztuką przez czas potrzebny na zabalsamowanie zwłok. Kleli mnie za mój upór i obrzucali obelgami. W końcu jednak z żarty zarazą starszy obmywacz przyjął mieć i srebro Kaptacha i zaczepiwszy hak pod szczęką mojego ojca, wrzucił zwłoki do wielkiego basenu przeznaczonego dla biedaków. A potem wziął na hak także moją matkę i wrzucił ją do tego samego basenu. Było w domu śmierci 30 basenów i co dzień napełniano i opróżniano jeden z nich. Także zwłoki biedaków leżały w soli i sodzie łącznie przez 30 dni. Poza tym nie robiono nic innego, żeby uchronić je i uodpornić na zniszczenie. O tym jednak jeszcze wtedy nie wiedziałem. Musiałem wrócić do domu mego ojca, żeby odnieść całun, na którym była pieczęć sług prawa. Starszy obmywacz, śmiejąc się szyderczo, powiedział — Przyjdź z powrotem przed świtaniem, bo jeśli do rana nie wrócisz, aby nam służyć, wywleczemy ciała twoich rodziców z basenu i rzucimy je psom na pożarcie. Domyśliłem się z tego, że nie wierzy. Bym był uprawnionym lekarzem. Przypuszczał, że skłamałem. Powróciłem do domu mego ojca, a serce ciążyło mi jak kamień w piersi, bo zwietrzałe gliniane cegły wołały do mnie ze ścian, przywodząc na myśl dawne lata. Wołała do mnie każda cegiełka. Wołał do mnie sykomor. Wołała do mnie sadzawka mego dzieciństwa. Dlatego poszedłem stamtąd, gdy tylko położyłem całun na miejsce. We wrotach spotkałem pisarza wykonującego swój zawód na rogu ulicy obok kramu przekupnia korzeni. Gdy zobaczył mnie, podniósł ręce w górę na znak żałoby i powiedział — Sinue, synu zacnego Senmuta, ty żeś to? Odparłem mu — to ja. Pisarz powiedział — nie uciekaj przede mną. Ojciec twój zostawił u mnie zlecenie dla ciebie, bo nie zastał cię w domu. Wtedy osunąłem się na ziemię, zakrywając głowę dłońmi. On zaś wydobył kawałek papirusu i przeczytał mi. Senmut, którego imię wpisane jest do Księgi Życia, i jego żona Kipa, przesyłają to pozdrowienie synowi swemu Sinue, który w domu Faraona otrzymał imię ten, który jest samotny. Bogowie przysłali cię do nas i przez całe nasze życie sprawiałeś nam samą tylko radość, a nigdy smutku. Duma zaś nasza z ciebie była wielka. Dziś martwimy się o ciebie, bo spotkały cię niepowodzenia, a my nie mogliśmy ci pomóc tak, jak chcielibyśmy. Wierzymy, że we wszystkim, co zrobiłeś, działałeś słusznie i nie mogłeś postępować inaczej. I nie opłakuj nas, choć musiałeś sprzedać nawet nasz grób, bo na pewno nie zrobiłbyś tego, gdybyś nie miał po temu powodu. Ale sługą prawa śpieszy się. My zaś nie mamy już spokoju, by wyczekiwać na dzień śmierci. A śmierć będzie przez nas równie mile powitana, jak sen przez zmęczonego, a dach nad głową przez szukającego schronienia. Życie nasze było długie, a jego radości liczne. Ale największą radość dałeś nam ty, Sinue, który przyszedłeś do nas z rzeki, choć byliśmy już starzy i samotni. To też błogosławimy cię. I nie smuć się, że nie mamy żadnego grobu, gdyż wielka jest marność wszystkiego, co żyje. I dlatego może lepiej, żebyśmy znikli w nicości, nie doświadczając już więcej biedy i niebezpieczeństw w ciężkiej podróży do kraju na zachodzie. Pamiętaj zawsze, że śmierć nasza była lekka i że błogosławiliśmy ciebie przed zgonem. Niech wszyscy bogowie Egiptu chronią cię przed niebezpieczeństwami. Niech sercu twemu oszczędzony będzie smutek i obyś miał tyle radości ze swoich dzieci, ile my mieliśmy z ciebie. Tego życzą ci twój ojciec Senmut i twoja matka Kipa. Serce nie ciążyło mi już jak kamień w piersi, lecz drgało i topniało wzruszeniem i wylało się łzami na zakurzoną ziemię przede mną, a pisarz dodał: oto ten list. Co prawda nie nosi pieczęci twego ojca, a z powodu ślepoty nie mógł go też podpisać, ale zapewne uwierzysz mi, gdy powiem, że to on go dyktował, ja zaś zapisałem słowo po słowie. Ponadto łzy matki twojej poplamiły tu i ówdzie znaki pisarskie. Twój ojciec Senmut porządnym był człowiekiem, a twoja matka Kipa dobrą kobietą, choć czasem rozpuszczała język, jak to jest w zwyczaju u kobiet. Dlatego napisałem to wszystko dla twego ojca, choć nie miał nic, co mógłby mi za to dać. I dlatego daję ci ten papirus, choć jest to dobry papirus i można by go oczyścić i doskonale użyć jeszcze raz. Pomyślałem przez chwilę i powiedziałem: ja nie mam nic, co mógłbym ci ofiarować, dobry człowieku. Weź więc mój naramiennik, bo choć brudny i pomięty, z dobrego jest materiału. To mówiąc, zdjąłem z siebie naramiennik i dałem mu. On zaś nieufnie pomacał materiał, a potem wzniósł ręce na znak zdziwienia i rzekł: twoja szczodrość jest wielka, o Sinue, niech ludzie mówią, co chcą. Nawet gdyby powiedzieli, żeś ograbił rodziców i doprowadził ich nagich do śmierci, ja będę ciebie bronił. Ale twego naramiennika nie mogę wziąć, bo jest z kosztownego materiału. I bez niego słońce spali ci barki jak grzbiet niewolnika, tak że pokryją się całe bolesnymi pęcherzami. Ja jednak powiedziałem: weź to i niech wszyscy bogowie Egiptu błogosławią cię i niech ciało twoje zachowa się na wieki, bo sam nie wiesz, jak dobry czyn mi wyrządziłeś. Wtedy on wziął na ramiennik i odszedł, niosąc go wysoko nad głową i śmiejąc się z radości. A ja wróciłem do domu śmierci, odziany w sam tylko fartuszek, jak niewolnicy i poganiacze wołów, aby służyć obmywaczom zwłok przez 30 dni i 30 nocy.